Dla mnie jakby etyka pracy po godzinach jest głupią etyką, tak? Dla mnie to jest marnotrawstwo, zarządzanie i marketing. Po prostu dla mnie to jest kierunek, który jest rakiem, tak? Jednym wielkim rakiem, tak? Drugim rakiem jest pedagogika, tak? No po prostu życie kopało mnie w dupę, tak? I po prostu ono mnie nauczyło też takiej hardości i twardości.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Pożyczam zatem Bentleya i ruszam w drogę na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert Bentleyu.
Jack Gadowski, autor słynnego programu Wjazd na chatę, w którym pokazuje, jak mieszkają gwiazdy. Miłośnik sportów wodnych i dalekich podróży. Twórca kanału subskrybowanego przez ponad 600 tysięcy osób. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie. Dzisiaj gość specjalny, wyjątkowy, Jack Gadowski, tudzież Jacek Gadzinowski. Cieszę się bardzo, że tutaj jesteś, ponieważ jesteś człowiekiem wielu talentów, można powiedzieć, i uważam, że podobnie jak każdy ekspert, który tutaj siada, pewnie za chwilę powie, że ja nic nie wiem w ogóle i ja przychodziłem po prostu i mnie zaciągnęli. Natomiast uważam, że jest wiele rzeczy, o które warto i o które chciałem Cię zapytać.
Jasne.
I o których ludzie chcieli na pewno by się dowiedzieć. Po pierwsze, zrealizowałeś bardzo ciekawy projekt, który w zasadzie można powiedzieć, który był początkiem tej twojej YouTube'owej kariery wielkiej, czyli Wjazd na chatę. Ja wiem, że wcześniej było parę innych rzeczy, więc właśnie jak do tego doszło, że w końcu coś zaskoczyło?
Mamy super słońce, dzisiaj trochę odbija, więc przepraszam, jeżeli będę mrużył oczy. Przede wszystkim witam Was, widzowie, i że tutaj siadłem i mogę się z Wami podzielić moimi przemyśleniami. Co do jakby tej kariery, jakkolwiek to tam nazwać, no to wiesz, na początku jest jak z każdą rzeczą, czy to w biznesie, czy w życiu, no popełnia się też ileś tam błędów i po czasie każdy jest bardziej świadomy i jest w stanie się do tego jakby przyznać. Ja też popełniłem dużo błędów, zanim udało mi się znaleźć jakiś sposób na szersze zafunkcjonowanie tak naprawdę. Na początku próbowałem robić rzeczy bardziej związane z wyjazdami w różne miejsca, gdzie pływam na kajcie, czyli deska z latawcem i pokazywanie tego wszystkiego na prostej kamerze sportowej. I dopiero później tak naprawdę to, że spotkałem ludzi, którzy się zajmują YouTube'em profesjonalnie i zawodowo, czyli Cyber Marian i jego brat, oni mi pomogli tak naprawdę i na początku też mnie ukształtowali, pomagali mi w tej karierze. No i w którymś momencie siedliśmy i okej, to może przenieśmy to, co robię z tych całych wyjazdów do miejsc, gdzie ludzie nagrywają, gdzie tworzą i żeby to wszystko pokazać. Pomysł oczywiście może nie wydawać się nowy, tak, no bo ludzie zawsze chcieli podglądać innych, tak? Czyli ten cały trend wojeryzmu, nawet w Big Brotherze jest coś takiego, że siadasz i patrzysz w tej kamerce i patrzysz na tych ludzi. Tak samo tutaj, no jeżeli są bohaterowie mas, tak, czyli youtuberzy, jacyś muzycy, sportowcy, chcemy ich oglądać. Ja dokładnie to pokazywałem, no i w którymś momencie to zaskoczyło, chociaż na samym początku to tak pierwsze 2-3 miesiące wcale nie było tak różowo, mimo że nagrywałem z ludźmi, którzy są dość rozpoznawalni. Nie można od razu budować, nie wiem, wieżowców czy jakichś bardzo dużych rzeczy, taka przenośnia trochę, czyli nie wiem, kupować ekstra sprzętu, bo to nie ma sensu ani budować wielkich ekip. Najpierw musimy sprawdzić, czy to ma sens, tak jak w biznesie, otworzyć, nie wiem, mały sklep i sprawdzić, czy to działa i dopiero później skalować. Oczywiście można powiedzieć tak w startupach, od razu myślmy o tym, że będziemy wielkim serwisem, który zbawi świat. No przypomnijmy sobie Zuckerberga, co oni robili, tak? Jedną szkołę zrobili, dopiero później przyłączali kolejne i to była skala. A druga rzecz jest jeszcze tak, sprzęt, ja używałem czegoś takiego na samym początku, tak? I to mi wystarczało. Dopiero z czasem jeszcze operator przyszedł, montażysta, pojawiła się lepsza kamera, ale to wszystko jest kwestia doświadczeń.
I tu jest ta druga rzecz, która jest istotna w tym wszystkim, czyli właśnie cierpliwość tak naprawdę. Mm. Żyjemy tak trochę w dobie fast fooda, gdzie wszystko powinno być szybko od razu, ludzie się szybko zniechęcają, zniecierpliwiają, a tak naprawdę z kim by nie pogadać, kto już coś osiągnął, każdy powtarza jak mantrę, że spokojnie, powoli, po kolei, testujemy, sprawdzamy, zmieniamy i tak w nieskończoność, nieskończoność.
I ja powtórzę to samo, wiesz, wiele ludzi mi zarzucało też i zarzuca, że popularność tego programu, czy tego co robię, polegało na tym, że nagrałem z osobami popularniejszymi od siebie. No jest to jakaś strategia, to się chyba nazywa księżyca, tak? Czyli że świecisz światłem odbitym, po czym stajesz się takim samym satelitą i możesz nagrywać z innymi. Natomiast nie do końca jest to prawdą, ponieważ tak, jeżeli nie byłoby właśnie tej konsekwencji, bo ja nagrałem prawie 400 materiałów, z czego ponad 200 tych wjazdów na chatę. I to są 4 lata, tak? To są 4 lata pracy, żeby być w tym momencie i rozmawiać u Ciebie tutaj w samochodzie, popełniania ileś błędów, ja już nie mówię o ilości godzin, czy też pieniędzy, żeby wyjąć, trzeba jakby zainwestować też, tak? No, przede wszystkim swój czas, no. Młodzi ludzie, do których tutaj też kieruję słowa, którzy są na początku i tak jak mówisz, że czasem się zniecierpliwiają i chcą mieć od razu fast, insta i tak dalej, to nie tak jakby funkcjonuje. Dopiero jakby z czasem widzimy te wszystkie efekty. Ludzie się przekonują do tego, co robimy. Stajemy się mądrzejsi, jesteśmy w stanie robić to taniej, lepiej, albo wiedzieć, jak te algorytmy działają, tak? Czyli te wszystkie sposoby wyświetlania materiałów. Na początku my nie wiemy nic. Możemy przeczytać bardzo mądre książki, jakieś podcasty, posłuchać innych, ale dopóki sami tego nie zrobimy, tego nie wiemy. A jeszcze jedna rzecz a propos tych bardzo popularnych osób. Czasami jest wręcz coś takiego na YouTubie i na internecie, że jeżeli nagrasz materiał lub zrobisz wywiad z osobą, która jest popularna, ale jest nielubiana przez część osób, to ty sobie jesteś w stanie nawet zaszkodzić wizerunkowo, więc widownia ci nawet odchodzi. No ale jeżeli patrzysz długoterminowo, nie możesz pomijać niektórych osób tylko dlatego, że nie będziesz ich widział, bo wtedy jest trochę to wybiórczo, tak? No chyba, że sobie formatujesz to i mówisz, dobra, nie będę nagrywał z muzykami, nie będę pokazywał tego czy owego. To jest twój jakby wybór. Natomiast jeżeli chcesz mówić o wszystkim, o generaliach, to warto jest zapraszać osoby z różnych bajek, tak jak u ciebie. No, nie powinieneś się zamykać, nie wiem, że tylko będę z youtuberami nagrywał albo z sportowcami. Tak.
Co więcej, te strategie tak naprawdę, które działają, choćby te mentalne strategie, które działają na YouTubie, często też działają w innych dziedzinach życia. O jednej z takich strategii chciałbym z tobą porozmawiać. Jasne. Ty podchodzisz do tego rozsądnie. Nawet te początki twoje, w które tak naprawdę zainwestowałeś około 200 tysięcy złotych, żeby ten kanał twój zaistniał i był tak wielki, tak rozpoznawalny. Ale też wiem, że no niekoniecznie kupujesz sportowe samochody, niekoniecznie gdzieś tam inwestujesz w jakieś, no nie wiem, jakieś takie konsumpcje stylistyczne dobra. Jak się tego nauczyłeś? To tak naturalnie ci przyszło od dziecka, myślałeś sobie, trzeba najpierw inwestować, później... Bo to nie jest normalne myślenie, statystycznie rzecz biorąc.
To przychodzi, wiesz, jakby wszystko za czasem, że tak powiem. Znaczy, wiesz, ja miałem też taki czas, gdzie mogłem sobie obracać w korporacjach, czy w innych firmach i sobie pojeździć tymi samochodami, czy wypić te drogie alkohole, bo pracowałem w PR-ze i żeby się dobrze pokazać, trzeba też dobrze wyglądać, mieć odpowiedni garnitur, bo tak jest, jak jesteś sprzedawcą, marketingowcem, PR-owcem, no to cię klient jakby ocenia, tak? Jak się wypowiadasz, gdzie go zapraszasz do restauracji, jakim samochodem podjeżdżasz, czy jaki masz zegar. Wiesz, ja to wszystko jakby miałem, tylko że na mnie to nie robi żadnego jakby wrażenia, ponieważ jakby rynek dóbr konsumpcyjnych takich z wyższej półki, ja nie mówię o tych bardzo high-endowych, się na tyle rozwinął, że dzisiaj jeżeli ktoś chce, nie wiem, mieć ten taki dreszczyk używania tej drogiej rzeczy, jest w stanie sobie pożyczyć ten drogi samochód i przetestować, czy to jest jego pomysł na życie. A czy chce rzeczywiście jako bardzo młoda osoba już na samym początku przez 20 lat spłacać ten samochód, który kosztuje go 100 tysięcy, czy kupować jakieś drogie mieszkania. A druga rzecz jest taka, że to jest tak, że lepsze chyba jest zdobywanie doświadczeń, jak patrzę tak z perspektywy czasu, że każda podróż, każdy nowy biznes, każda praca w innym miejscu i nawet wydawanie pieniędzy na ten YouTube, i tak mi się to bardziej kalkuluje, bo przynosi mi więcej jakby korzyści później, oczywiście finansowych, a dwa jakby mentalnych, czy jakby zdrowotnych, bo masz jakiś tam ten balans w życiu. Inwestycja w siebie, w doświadczenie, w podróże, ale to mówię, to przychodzi z czasem. I ja nie powiem, że tym młodym ludziom, czy nawet normalnym, że zróbcie to, bo to jest jedyny jakiś pomysł, żeby mieć jakiś tam sukces na swoją miarę, ponieważ nie każdy też się w tym odnajduje. Sukcesem może być to, żeby ktoś się skupił na swojej rodzinie i wychował dobrze swojego jakby dzieciaka, nie wiem, miał dobre stosunki z żoną, z mężem, tak? To też jest jakby sukces i każdy musi sobie odpowiedzieć, co dla niego jest w życiu tą miarą jakby sukcesu, czy tylko finanse, czy finanse, ale w jakimś sposób taki bardziej zbalansowany, bo to, co moim zdaniem jest też najważniejsze, jest a propos pieniędzy i jakichś tam doświadczeń, to jest czas. Czasu nie odrobimy. Tak? Pieniądze, to ja mogę pomyśleć, nie wiem, nauczę się jakichś mądrych rzeczy, nie wiem, może sobie na Forex włożę, czy gdzieś tam poszukam bardziej jakichś rzeczy takich ryzykownych, czy nie wiem, kupię kawałek ziemi, cokolwiek, tak? Natomiast będę miał coraz mniej czasu, tak?
A to w takim razie, jak ogląda nas ktoś, kto widzi to w sobie, że kurczę, no nie żyję tak, jakbym chciał, chciała i chcę to zmienić, to jak to zmienić? Bo pytam w kontekście tego, że my żyjemy w dobie takiego pracoholizmu, a jeżeli ktoś jest do tego jeszcze przedsiębiorcą, to on już ma w ogóle wyrzuty sumienia na samą myśl, że miałby na przykład, nie wiem, na miesiąc zostawić swoją firmę.
Nie, to znaczy, że jest niewolnikiem swojej pracy tak naprawdę i swojej firmy. Mądry menadżer, zarządca, kierownik, czy jakkolwiek to nazwać, pokazuje swoją wielkość właśnie wtedy, kiedy biznes może działać bez niego. Jeśli potrafi sobie znaleźć też innych współpracowników, którzy mają do niego zaufanie i on do nich, że potrafią jego biznesem zarządzać, kiedy jego nie ma, tak? Albo potrafi to jakby zdalnie zrobić, albo potrafi to automatyzować, jakoś wprowadzić procesy, nie wiem, sztucznej inteligencji, czy jakkolwiek te nowe możliwości się pojawiają. I wtedy tak naprawdę, jeśli ty dobrze zarządzasz czasem swoim i znajdujesz balans też na swoje życie prywatne czy hobby, to znaczy, że dobrze prowadzisz jakby biznes. Bo dla mnie jakby etyka pracy po godzinach jest głupią etyką, tak? Dla mnie to jest marnotrawstwo, tak? Wręcz pokazywanie, że nie jesteś jakby efektywny. Praca dobrze wykonana powinna trwać od 2 do 4 godzin dziennie. Taka jest jakby moja zasada. Bo powyżej tego już robisz coś wolniej, nie wiem, zaczynasz wchodzić na jakieś social media, jakieś głupotki, wiesz, zakłócasz i nie robisz żadnych rzeczy. Ja też tak kiedyś miałem, że pracowałem po 10 czy 12 godzin, ale dlatego, że był trochę inny rynek, wtedy trzeba było jakby jakąkolwiek tą pracę mieć. To się może wydawać dziwne osobom milenialsom, czy tam zetom, tym 20 czy 30-letnim ludziom, ale kiedyś tak było, że trzeba było się cieszyć, że się zarabiało 700 czy tam 300 zł i przeżyć za to za cały miesiąc. No inna była siła jakby nabywcza. Natomiast wtedy widziałem, że jeżeli ty długo pracujesz, to po pierwsze ani twój pracodawca nie ma do tego szacunku, bo uważa twoją pracę za słabą, tak? Albo 10 studentów będzie to robiło, albo twój klient, który kupuje usługi, jeśli widzi, że ty długo to robisz, też nie szanuje, bo uważa, że no jest niska wartość tego produktu, który wyprodukowałeś. Więc moim zdaniem tak, trzeba się cenić, tak, trzeba się cenić, może to mówię przeciwko sobie, trzeba znać wartość swojej pracy, trzeba znać wartość swoich produktów i robić w jak najkrótszym czasie jak najwięcej.
Jeżeli ktoś jakimś cudem nie był jeszcze na kanale Jacka, to tam jest fajny film, gdzie Jacek sam sobie wjechał na chatę.
Incepcja.
Incepcja. Meta wjazd to był taki. I tam pokazywałeś swój paszport, wypełniony już prawie po brzegi, wizami, pieczątkami i tak dalej.
Tak jest.
Co ci to daje? Bo ja nawet nie pytam dlaczego, bo jakby to wiadomo, no każdy niby chciałby mniej lub bardziej podróżować, ale co ci to daje? Jaki jest efekt tego, taki korzyść życiowa? Poza samą chwilą tam, że siedzisz, jest miło, ale tak ogólnie później.
Znaczy, no najprościej, co mi to daje, to że wypadam z tego właśnie takiego kieratu codzienności i poznaję coś nowego, albo sobie po prostu się wyciszam. To jest pierwsza rzecz. Tak, potrzebujemy możliwości odpoczynku, właśnie tego całego balansu. Druga rzecz to jest właśnie zdrowie jakieś i jakaś forma fizyczna. Uważam, że teraz mam lepszą formę niż tam w liceum czy na studiach. I jakby wydolnościowo, jak mam jakieś badania, to tak wygląda, bo łączę podróże ze sportami ekstremalnymi i też mi jakby wiele osób tam mówi, a w twoim wieku to już powinieneś tego nie robić, tylko tam takie tam rzeczy. Ja mówię, nie, nie. I raczej się porywam oczywiście na swój jakby poziom, tak jakby i umiejętności, bo wiadomo, osoba starsza już nie będzie aż taka biegła, ale rzeczy freestyle'owe, tak, czyli te trudniejsze, związane z trikami właśnie na kajcie czy na wake'u. Czyli znowu stawianie sobie jakichś tam wyzwań, tak, i sprawdzanie siebie też w sytuacjach ekstremalnych. Poznawanie nowych kultur, oczywiście to jest takie wyświetlane, nowych krajów, ale to są inspiracje wszędzie. Mogę podpatrzeć jakieś rzeczy, które mogę u siebie później zastosować. Przynajmniej w tej dziedzinie, w której ja pracuję, czyli komunikacja szeroko pojęta, trendy trwają od 3 do 5 lat. Ja już uważam, że YouTube jest już trochę... już wykracza, także oczywiście on nie umrze z dnia na dzień, natomiast on nie będzie już tak efektywny, jaki był na przykład 2 czy 3 lata temu, i że trzeba już szukać nowych rzeczy, żeby myśleć o tym, co będziesz robił za 5, 10, 20 lat. Tak, ktoś kiedyś mądry powiedział mi, Jacek, wejdź w temat internetu, bo nie będziesz już nigdy bezrobotny. No i to było ponad 20 lat temu i zawsze robię coś, co jest związane z internetem i z komunikacją.
A co byś w takim razie dzisiaj powiedział komuś, kto by zapytał, w co dzisiaj mam wejść, żeby nie być nigdy bezrobotny?
Internet, cały czas internet, tak, to wszystko, co, znaczy usługi związane w jakiś sposób z sieciami, tak, bo jakby internet to jest jedną siecią, ale są sieci przemysłowe, są sieci powiązań w zakładach pracy, łańcuchy dostaw, tak, sprzedawców i tak dalej, tak, wszędzie gdzieś tam można znaleźć dla siebie możliwości, można być dobrym kupcem i kupować, nie wiem, produkty z Chin, można być dobrym sprzedawcą i sprzedać też dzięki internetowi, można robotyzować fabryki, czy wprowadzać nowe technologie i ulepszać produkcję, tak, bo to nie, my nie mamy funkcjonować tylko na usługa, ale jest szereg jakby rzeczy produkcyjnych, tak. Wszelkiego rodzaju działalności, które są związane z zarządzaniem komunikacją, sprzedażą, marketingiem, produkcją, gdzie jest to powiązanie właśnie z robotyzacją, z sztuczną inteligencją. Social scoring, myślę, że będzie takim dużym trendem. Oczywiście wszyscy mogą się bać, no przecież będą nas inwigilować. Oni tak już nas inwigilują, tak? Każdy, kto ma włączony telefon, daje sobie już dane i Google już wie, gdzie jedziemy, co robimy, jak się zachowamy. Za rok czy dwa będzie nam wyświetlał reklamy, jak będziemy przyjeżdżać koło jakiegoś sklepu. To się jakby już dzieje, wchodząc do Facebooka, zostawiamy dane, wchodząc na YouTube, zostawiamy dane. A ja myślę, że za chwilę social scoring, czyli... to, jak system będzie oceniał nasze zachowania, będzie dużą szansą na powstanie wielu jakby rzeczy, których dzisiaj nie ma, tak, zawodów, tak jak YouTuber też, jak rozmawialiśmy. YouTubera 10 lat temu nie było. A dlaczego masz nie być zarządcą od jakby wizerunku, tak, że najpierw będziesz jakimś firmą doradzał, jak prezes ma się zachowywać, żeby miał dobrą zdolność kredytową, na przykład, czy coś w tym stylu, albo jak on będzie oceniany. Bo myślę, że to jest kwestia najbliższych 2-5 lat, że to się stanie bardziej popularne. Na razie jest to w Chinach testowane, w Szanghaju i w kilku miejscach.
Czy ciebie to bardziej wszystko, jak rozumiem, pasjonuje niż przeraża?
A dlaczego mam je to przerażać, tak? Znaczy, mam świadomość, że to jest, no jakby, no wiesz, od czasów, kiedy jest GPS, są sieci telewizyjne i wszystkie inne, nie da się być w tym momencie całkowicie anonimowym. No chyba, że przeprowadzimy się w miejsca, gdzie nie ma rzeczywiście elektryczności, internetu i nie chodzimy z telefonem komórkowym, tak? No to rzeczywiście wtedy jesteśmy w 100% anonimowi.
Mnóstwo Polaków uważa, że urodziło się w najgorszym możliwym miejscu świata, że tu nie ma możliwości, tu nie ma pieniędzy, tu jest ogólnie tylko polscy politycy kradną i ogólnie sytuacja wszędzie jest lepiej. Jak oni tylko by mieli możliwość możliwość mieszkania, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, to ich życie totalnie by się jutro odmieniło.
No, niekoniecznie by się odmieniło, bo to jest syndrom zielonej trawy. Wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie, no, nie ma, tak, że w Anglii jest lepiej, że w Stanach jest... Nie, nie. Jeżeli tak naprawdę nie mieszka się gdzieś od urodzenia, jest zawsze trudniej odnieść jakiś sukces, że trzeba zrobić 10 razy więcej, żeby osiągnąć tyle, co zwykły tam Kowalski Smith, który schodzi i pije piwo sobie jakby na ulicy, bo tak jest po prostu. I tak samo w Polsce, jak przyjeżdżają ludzie z Ukrainy czy z Wietnamu, oni muszą pracować o wiele ciężej, żeby odnieść sukces. Natomiast ja się cieszę na przykład, że przyjeżdża więcej takich ludzi, bo dzięki temu też gospodarka nasza się jakby rozwija. Oni też przynoszą pewne możliwości. My też jeździliśmy 10 czy 20 lat temu do Niemiec i jakoś nas z nich nie wyrzucał. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce spróbować i chce się odważyć, to ja mu mówię, że podróżuj i pracuj jakby za granicą, poznawaj to wszystko, a żeby później być może sobie tutaj przyjechać i zrobić biznes jakiś, tak, czy kupić sobie nawet jakieś mieszkanie, jeżeli uważasz, że jest tak źle. Natomiast z tym znowu, że jest tak źle, to jest kwestia porównawcza. Zatrudnianie nowych pracowników, przyuczanie ich zawsze jest trudniejsze, a płakanie później, nikt do nas nie przychodzi, trudno jest zdobyć pracownika i tak dalej, wynika z tego, jaki mają po prostu scoring, tak? Jak są oceniani w danym jakby środowisku, tak? Czy ludzie chcą pracować. W dzisiejszej dobie różnych serwisów, gdzie można przeczytać opinie o pracodawcach, no to jest jakby odpowiednia jakby reklama, więc jeżeli mogę właśnie powiedzieć jeszcze raz właśnie wszystkim tym młodszym czy starszym, nie narzekajmy, że w Polsce jest źle. W Polsce jest naprawdę jeszcze cały czas dużo jakby możliwości zrobienia biznesu. Oczywiście często są branże, które są już mocno obstawione, no to nikt nie każe akurat w tych branżach się zabijać, tak? Jest milion innych branż, w których możemy spróbować. Oczywiście opodatkowanie i tak dalej, no ale wystarczy, że popracujemy nad rentownością swojego biznesu i nad procesami i w tym momencie jakby te podatki nie będą nas aż tak bardzo boleć, bo to, co też widzę w Polsce, zwłaszcza w branży komunikacji szeroko pojętej, to walka o klienta, która głównie polega na obniżaniu cen, a nie na podwyższaniu jakości albo dostarczaniu klientom takiego produktu, żeby oni do nas wracali. Ja na przykład nie biorę udziału w przetargach, żeby obniżać ceny. Większość moich klientów pochodzi stąd, że są to osoby, które widzą, co ja robię i chcą, żebym z nimi pracował, albo są to osoby powracające, które kiedyś ze mną pracowały w innych pracach, po prostu dzwonią i mówią, jest projekt do zrobienia, ja to robię i dogadujemy się na cenę, natomiast nikt nigdy nie ciśnie o tyle, żebym ja musiał na przykład, nie wiem, dopłacać do biznesu, czy robić to na zasadzie, nie wiem, 5% rentowności.
Studiowałeś zupełnie coś innego niż to, czym się dzisiaj zajmujesz, inżynierię.
Tak, znaczy to była restrukturyzacja przedsiębiorstw. Nie wiem, czy to jeszcze jest ten trend na tyle aktualny, ale ten re-engineering, tak z angielskiego, cały czas sobie jakby funkcjonuje, bo jakby przygotowanie firm do zmian musi być i ludzi musi być cały czas. Wtedy jakby wybrałem ten kierunek, który może i nie był też mega oblegany, ani też na jakiejś bardzo popularnej uczelni, ale chciałem zostać inżynierem, tak, żeby wiedzieć, że jest tam jakaś matematyka, cybernetyka, jakaś chemia organiczna, żeby mieć jakby taki cały ogląd do tego wszystkiego, niż być takim humanistą, który, nie wiem, zarządzanie i marketing. Po prostu dla mnie to jest kierunek, który jest rakiem, tak. Jednym wielkim rakiem, tak, drugim rakiem jest pedagogika, tak. Kto będzie później uczył tych... Po co nam tylu historyków, jakichś kulturoznawców i Bóg wie czego? To nawet nie ma szansy i ludzie później płaczą, że no bo wiesz, że ja mam wyższe wykształcenie, a mam tam jakieś oczekiwania od życia, że będę miał super pracę i tak dalej i później mają te rozterki, że oni muszą jechać do Anglii na zmywak, tak? Bo nikt ich nie chce. Nawet do sklepu się nie nadają, tak? Serio. Bo są ludzie czasami oderwani od... Ja upraszczam oczywiście na potrzeby tego wywiadu, natomiast wybierając kierunek studiów, no trzeba też myśleć, że w 90% już i tak będziemy się uczyć rzeczy, które są przestarzałe, ale warto wybrać taki kierunek, żeby poznać różne dziedziny albo ludzi, tak? Bo po to chyba w zasadzie się idzie na studia. Mówię o polskich jakby studiach. Są oczywiście uczelnie, które dają ci tam jakieś wykształcenie, które rzeczywiście ci się przyzna. Albo mają te uczelnie już jakby renomę i wiesz, już ludzie na trzecim roku czy czwartym mają już pracę zapewnioną, no, ale to mówimy o uczelniach typu SGH pewnie, tak? A nie wszyscy tam będą chodzić. To jest 5 lat, tak, które się oddaje. I te 5 lat później też musi przynieść jakby zwrot, bo jest też inwestycją, tak? No bo przecież ktoś może iść pracować do sklepu i przez te 5 lat zarobi więcej i ma swój biznes, niż ty wychodzisz, jesteś gołodupcem, tak? A jeszcze jakby za dużo. Więc to jest też czas, żeby poznawać może jakieś sposoby na twój biznes. Wtedy właśnie, a nie na zasadzie, dobra, to ja będę przez 5 lat teoretykiem i dopiero później się coś stanie, że będę rozchwytywany. Nie, tak już to jakby nie funkcjonuje i nie będzie funkcjonować. Drugi jest też trend taki, nad którym też się sam zastanawiam, że dzisiaj jakbym podejmował decyzję, czy uczyć się, to zastanawiałbym się nad technikum albo szkołą zawodową, bo to jest taki drugi kierunek, który moim zdaniem jest też wart rozważenia, bo nie każdy musi mieć to wyższe wykształcenie, bo tak naprawdę wyższe wykształcenie jest tylko papierem i trzema literkami. Natomiast chodzi, żeby zdobyć jakieś praktyczne umiejętności.
Ty nie wstydzisz się mówić o pieniądzach, co nie jest typowe w Polsce, bo w Polsce pieniądze to jest temat tabu. Już chętniej ludzie pogadają o seksie i o polityce to nie jest żadne tabu. Natomiast prędzej pogadają już chyba o seksie niż o pieniądzach. A ty otwarcie mówisz, ile wydajesz. Może nie mówisz wprost, ile zarabiasz, ale mniej bardziej myśleć, między wierszami.
To proporcje sobie znajdziesz.
Dokładnie. Można doliczyć się, że całkiem nieźle, jak na polskie standardy, a jednocześnie, tak jak mówisz, no nie przepracowujesz się.
Nie, ale to wynika z doświadczenia, bo wiesz, był ten czas, który ci mówię, gdzie ja zarabiałem bardzo małe pieniądze, tylko to jest właśnie kwestia jakby cierpliwości, że ludzie by chcieli mieć od razu wszystko, albo iść na skróty, no ale to, że idą na skróty, kończy się w większości zawsze no, jakąś kolokwialną wtopą, tak, bo no, trzeba komuś ukraść te pieniądze, albo kogoś oszukać, albo zrobić wałek po prostu. No nie da się zrobić czegoś pieniędzy na skróty, przepraszam, tak, no chyba, że ktoś wymyśli bardzo genialny sposób produkowania czegoś i ma na to monopol, albo wymyśli jakiś produkt, w postaci usługi jakiegoś serwisu i to szybko sprzeda jakimś inwestorom. To się może dorobić w bardzo młodym jakby wieku. Znaczy ja już nie mówię o takich ludziach, którzy żyją z kapitału, bo są z bogatych rodzin. Nie mówię, że to jest złe, natomiast to nie jest dorabianie się jakby od zera. Więc żeby dojść do momentu, kiedy twoja praca i umiejętności wyceniane są, nie wiem, 10 czy 20 razy więcej niż na początku twojej kariery, no to trzeba lata terminować.
Na pewno ten czynnik czasu to jest jeden czynnik, tak. Czyli wiadomo, 10 tysięcy godzin, minęło ileś lat i tak dalej. Natomiast no na pewno znasz, ja przynajmniej znam takie osoby, które też spędziły nad czymś kupę czasu, robią coś od wielu lat i w zasadzie nie widać postępów w ich życiu, tak jakby nie są, oni sami nie są zadowoleni. Może ktoś z tobą kiedyś pracował też w korporacji, że tak dzisiaj, jakbyście się dziś spotkali na kawie, to byłoby mu trochę przykro, porównując...
Znaczy on ci tego nie powie, bo...
To wiadomo.
Wiesz, część ludzi reaguje agresją cały czas, jeśli czegoś nie rozumiesz. To jest taki mechanizm. To raczej hejtujesz i krytykujesz. Wiesz, z tą powtarzalnością to jest tak z kasynem, czy nie wiem... hazardem, tak? Ciągle stawiamy na jedno pole, oszukując się, że w końcu się ta karta odwróci, a może się okazać, że losowo będzie tak, że ciągle będziesz na tym samym poziomie. Nie, jakby powtarzanie jakiejś rzeczy jest dobre, ale do pewnego momentu, w którymś momencie musisz podjąć decyzję o tej zmianie.
Bardzo często ja słyszę na przykład ludzi, którzy mają 30 lat i oni już jakby słyszą o jakichś Snapchatach, o jakichś różnych rzeczach i już nie czują, że oni są starzy przy tym, że oni tego nie ogarną. Ty masz o kilka lat więcej niż 30 i ty się tego nie boisz, ty się do tego super elastycznie, bardzo szybko przystosowujesz. dostosowujesz, łapiesz te trendy, to jest na tyle nietypowe, że coś musisz zrobić inaczej po prostu.
Znaczy wynika to z doświadczenia znowu życiowego, które nie każdy ma takie same, że tak powiem. W moim przypadku jest tak, kto mnie zna, to wie. Ale tu akurat też to mogę powiedzieć, bo nie wszyscy to wiedzą. Ja miałem jakby nieciekawą sytuację jakby rodzinną i musiałem bardzo szybko być samodzielnym. Tak jakby takie życie mnie nauczyło po pierwsze mniejszej ufności do innych ludzi i też ryzykowania, czasami stawiania na rzeczy, które się wydawały w otoczeniu jako głupie po prostu, tak? No po prostu życie kopało mnie w dupę, tak, i po prostu ono mnie nauczyło też takiej hardości i twardości, którą niektórzy odczytują, że ja jestem zbyt asertywny albo chamski, albo po prostu myślę trochę czasami zero-jedynkowo. No ale to wynika właśnie jakby z doświadczenia życiowego i znowu, jeżeli ktoś ma łatwiej w życiu, nie wiem, ma trochę bardziej komfortową sytuację, albo osiąga jakiś tam sukces w korporacji czy tam w jakiejś firmie, jest, ma stabilną sytuację, to ja też mu nie będę mówił, okej, rzucaj to wszystko, jutro zaczynaj inaczej, zajmuj się jakimiś mediami, nie ma, jutro to rób e-commerce i tak dalej. Nie, bo to on musi do tego jakby dojrzeć. Ja też miałem taki okres, gdzie mówiłem wszystkim rzucać, bo to jest złe i tak dalej, ale więcej było później jakby agresji. Uważam, że trzeba raczej pokazywać na dobrych przykładach, że się da, że jest jakaś alternatywa i to bardziej do ludzi trafia, niż to, jeśli będę względem nich taki agresywny i napastliwy, tak, znaczy w swoim zachowaniu. Jak ja zaczynałem karierę zawodową, to rzeczywiście nie było tych social media, internet bardziej jakby raczkował. Teraz rzeczywiście ten rynek jest globalny i jeżeli my będziemy w stanie zastosować jakąkolwiek aplikację czy rozwiązanie, które pomoże nam w skalowaniu tego, co robimy, osiągania większych celi. Mamy całą skarbnicę wiedzy w internecie i ludzi, których może znaleźć do współpracy, że to wszystko można szybciej osiągnąć. Że jest jakaś możliwość optymalizacji, że zamiast 10 lat można to robić na przykład 5 lat. Ale to zawsze jest 5 lat. Ale nie na zasadzie wyciągam telefon i zarabiam 1 000 000 złotych za to, że wyślę zdjęcie.
Tak. Widziałem twoją metamorfozę.
Tak.
No, powiedziałbym, że relatywnie szybką, no bo tak naprawdę to była kwestia miesięcy, a nie lat. I to dość, znaczy tak to wygląda, o, może tak.
Nie, to są social media, kłamie. Nie, to rok był, tak? A no poza tak. Tym, wiesz, ja nie zaczynałem od zera. To wiesz, było, że ja jestem raczej aktywny sportowo tak bardziej od wielu lat, ale tak bardziej intensywnie to 4-5, ale to, do czego się tam odnosisz, do tej metamorfozy, to był rok czasu. Ale znowu, to nie jest, że idziesz sobie raz tygodniowo, tylko po 4-5 razy dziennie. Plus jest ten cały element też diety, tak? Bo jakby formę nie robi się tylko tam na siłowni, na bieżni, czy nie wiem, trenując własną masą ciała, czyli kalistenikę, tylko myślę, że 60-70% to jest odżywianie.
No i a propos tego odżywiania, bo ty od paru lat nie używasz cukru w ogóle.
Tak. Znaczy tylko owoce, tak? To jest fruktoza, to są inne cukry, tak? Ale rafinowanych w ogóle.
Jak? No, nie technicznie jak, w sensie, bo po prostu nie kupujesz tak.
No nie kupuję.
Ale jak to zrobić? Ktoś po prostu dzisiaj siedzi, je batony i nagle 2 lata gość nie używa cukru. Jak, no, jak on to zrobił?
Już 3, tak.
Już 3.
3 z hakiem. Znaczy wiesz, no jest trochę dziwnie, jak idziesz na jakiś wyjazd i tam ludzie sobie piją alkohol, a ty siedzisz i nie możesz wypić tego alkoholu. Przecież nie, no tam wino czasem wypiłem w Grecji, ale też na takiej zasadzie, jak piją właśnie kraje południowe, że nalewasz miarkę wina, a 3 miarki wody i cały dzień masz po prostu to wino w szklance białe albo właśnie czerwone, ale nie, to jest kwestia samozaparcia, bo na początku jest mega trudno, bo chodzisz senny po prostu, bo cukier dostarcza ci tej jakby energii, dopiero ten organizm musi się jeszcze przestawić. Cukier tak naprawdę, no ja nie chcę straszyć, ale idźcie sobie do sklepu i przeczytajcie etykiety. W 90% produktów go tam znajdziecie i nawet w takich, o których w ogóle myślicie, że go nie ma. Na przykład sosy, keczupy, chleb, tak, który, czy bułki, kajzerki. bo ludzie myślą, że cukier to jest właśnie, że jak wsypujesz do herbaty, albo jesz jakieś ciastko, albo czekoladę. No to jest nieprawda. Ale czekoladę też można znaleźć taką, która jest na przykład z samego tłuszczu, tylko ona jest mega gorzka i tak dalej. Nie, to jest kwestia ułożenia sobie diety. Są też słodziki, oczywiście nie aspartam, tylko stevia. Co do napojów kolorowych, myślę, że dużo ludzi jest otyłych właśnie przez te napoje. To wy musicie sobie po prostu wybrać. Ja nie będę wam mówił, że to jest jedyny sposób na życie. Natomiast lepiej się na tym jakby wychodzi zdrowotnie. Ludzie zawsze chcą zrobić coś na skróty. I od tego są właśnie te wszystkie używki. Alkohol, papierosy, narkotyki, leki, czy tam jakieś inne uzależnienia. Także jest cudowna pigułka, albo jakiś cudowny sposób, który ci ułatwi coś tam, albo wiesz, zniweluje. No ale po co masz mieć ból głowy lub się czuć źle, to zadbaj o siebie, to nie będziesz musiał mieć tych wszystkich leków i jeszcze będziesz oszczędzisz na tym, więc będziesz bogatszy, tak? I może dzięki temu, że nie wydasz na te papierosy. O, właśnie, bo ludzie mówią, że ich nie stać na podróże, tak? To też często spotykam się z tym zarzutem. A ja mówię tak, ale ja nie palę papierosów i nie piję alkoholu. To ja mam policzyć rocznie, ile ty wydajesz pieniędzy, paląc, nie wiem, jedną czy dwie paczki dziennie, wypijając ileś tam tych piw, tak, czy wódki. To są pieniądze, które idą pod 10 tysięcy albo więcej. Za to można mieć naprawdę... Jak człowiek dobrze się postara, to może być 1,5 miesiąca na Sardynii, w bardzo fajnym miejscu. W Egipcie przez 2 miesiące, w Brazylii ponad miesiąc, tak? To są tego typu pieniądze i ludzie mówią, że ich nie stać. A z drugiej strony trwonią te pieniądze. To jest głupota, naprawdę. Tylko po prostu popatrzmy, jak zarządzamy też portfelem, bo mówimy o sukcesie, o zarabianiu i tak dalej, ale popatrzmy też, jak wydajemy po prostu pieniądze i na co. Bo większość jakby społeczeństwa, do którego tutaj trafiamy, to jednak nie będą, wiesz, przedsiębiorcy, tylko no, normalni ludzie, normalni kowalcy i średniacy. No i oni mają te właśnie rzeczy związane z codziennym jakby budżetem. O, jeszcze leki dochodzą, tak? Ile oni na leki muszą wydawać miesięcznie, to wiesz, też narzekania co chwilę jakby słyszę. A ja nie kupuję żadnych leków i nie mam z tym problemu. Może tylko czasami z zatokami. Ale to wolę wyjechać w jakieś ciepłe kraje i samo pomijać.
Najlepszy możliwy lek.
Tak, tak, najlepiej.
Jest taka rzecz, która pomaga w osiągnięciu każdego chyba rodzaju sukcesu i w której ty jesteś bardzo dobry, a nie wiem, czy na ile to jest u ciebie celowe, na ile tak po prostu się stało. To jest relacyjność. Gdzieś tam, jak, że tak powiem, sprawdzałem cię, to mniej lub bardziej między wierszami da się zauważyć, że ty jesteś człowiekiem bardzo relacyjnym, że ty trzymasz się z ludźmi, że ty się znasz z ludźmi, że chcesz się znać z ludźmi. Oni też się chcą automatycznie znać z tobą bardzo często. To jest element, który ja obserwuję u wielu ludzi sukcesu, czy to jest sukces finansowy, czy jakiś inny. Chciałem zapytać, czy tak masz, że po prostu, no fajnie jest spotkać się z ludźmi, pogadać. Czy doszedłeś do tego na etapie, no jakby, nie wiem, analizy życia, zasad, które tym życiem kierują? To jest, ja ten temat specjalnie poruszam tak tutaj intensywnie, bo my żyjemy w czasach, które nazywają ludzie czasami komunikacji, a one są bardzo często czasami antykomunikacji, bo my gadamy z ludźmi na messengerach i już się z nimi nie spotykamy.
No, wiesz, to przez telefon w ogóle nie rozmawiamy, albo nie idziemy nawet spotkać się do restauracji, czy nawet na jakiegoś kebaba. To kiedyś było normalne, że relacje się robiło na podwórku albo na uczelni i to zostawało, albo nie. Bardzo śmieszy mnie takie podchodzenie instrumentalne do tego. To musi być naturalne. Bo to, co widzę na przykład na serwisie LinkedIn, tak, który jest pewnie znany, czyli taki biznesowy, że to pojęcie takie social selling, że poprzez relacje będę sprzedawał, w Polsce zaczyna przypominać po prostu jeden wielki spam, tak? Że po prostu jacyś przypadkowi ludzie cię po prostu zaczepiają i po prostu próbują sprzedawać, tak? Natomiast to tak nie przychodzi. Relacje powinny się budować raczej naturalnie, tak? Czyli trzeba mieć albo wspólne jakieś tematy, nie wiem, związane z pracą, albo właśnie z wyjazdami gdzieś tam. Ja wiele osób poznałem, z którymi robiłem biznes później właśnie pływając właśnie na kajcie, ale na przykład nie rozmawiamy w ogóle o pracy, tak? Że jak już wyjeżdżasz, to nie ma, sorry, do widzenia. Po prostu temat jest tam na mailu, zamykasz i tego nie ma, tak? Bo znowu to nie jest ta etyka, że jestem tak zajęty, że pracuję nawet w tym swoim wolnym czasie.
Kiedykolwiek mi się zdarzyło być na jakimś spotkaniu mniej lub bardziej biznesowym, gdzie była sesja networkingowa i ludzie tam chodzili, robili elevator pitch, czyli w 20 sekund mieli powiedzieć, czym się zajmują, w taki sposób, żeby ta druga osoba po prostu, aż po prostu ślinka jej ciekła na to, żeby z czegoś skorzystać. Ja w którymś momencie stwierdziłem, to jest głupie, znaczy ja nawet nie umiałem tego robić, bo nie umiałem się tak jakoś zareklamować, nie, to chyba ta polska mentalność, że nie umiem tak iść i powiedzieć, jaki to jestem super w czymś, więc stwierdziłem, nie, a ja będę ich słuchać przez te 20 sekund, po prostu ja zagadywałem z tymi ludźmi, ja ci powiem o sobie innym razem, ale powiedz mi, co ty robisz? Już zadawałem pytania i się okazywało, że ja z tych kontaktów, z tego typu spotkań znałem najwięcej ludzi, bo tak naprawdę ludzie wolą być wysłuchani niż jakim się sprzedaje tak naprawdę.
I to dokładnie jest chyba... to samo mogę jakby z doświadczenia, że włączmy się właśnie na słuchanie. Ludzie są nawet też wdzięczni, bo to też jest tak, że przez te media społecznościowe i ten natłok tego wszystkiego my mniej rozmawiamy, więc ci ludzie nawet nie mają do kogo rozmawiać, oni nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, z rodziną, tak, dzieciakowi daje tablet, tak, żeby on się tym zajął, tym tabletem, i jak ktoś przyjdzie i nagle posłucha kogoś, to wiesz, no już masz plus na samym początku, tak, więc to jest dobre, tak, a z drugiej strony nawet jeżeli ktoś ma jakiś kompleks, że nie potrafi jeszcze tak dobrze rozmawiać czy wysławiać się, jakby posłuchanie drugiej osoby da ci ten moment otwarcia jeszcze, tak, że wiesz, jak zarezonować do tej drugiej osoby, co może go zainteresować, albo czy macie na przykład wspólne tematy i wtedy jakby dalsza rozmowa się lepiej toczy. Mhm.
To jest to. A powiedziałeś, że niby nie masz sukcesu, to czego ci mogę życzyć w takim razie? Czyli co tym sukcesem będzie?
Zdrowie przede wszystkim, możliwość podróżowania. Nie, bo to trzeba jakby kontynuować, tak, żeby mi się chciało po prostu robić to wszystko, żebym znajdował też balans właśnie w kwestiach też takich prywatnych, rodzinnych, zawodowych, bo to jest, jeżeli to wszystko będzie ze sobą współgrało, to jakiś tam, nie powiem, że będę szczęśliwy, ale będę wesoły, bo szczęście, a bycie wesołym to są jakby dwie zupełnie inne rzeczy, bo wszystko zależy, w której części tej piramidy spełniania potrzeb Maslowa jesteśmy.
Jedna rzecz do 100 zł, którą sobie ostatnio kupiłeś i która jakoś bardzo pozytywnie zmieniła jakość twojego życia.
Ale pytanie, no nie wiem, może to nie będzie ostatni miesiąc, ale to też co mnie dużo nauczyło, przetrwania na studiach, kiedy musiałem za 100 zł tygodniowo się utrzymać, całe jedzenie i wszystkie piwo, nie piwo i przeżyć za to, nie udało mi się, tak? Więc z tego byłem chyba najbardziej dumny i że mi się udało po prostu skończyć studia za swoje pieniądze, ze swoją pracą i zacząć normalną jakąś karierę i nie zdegenerowałem się za to 100 zł tygodniowo, ale pomyślcie sobie, co trzeba jeść za 100 zł tygodniowo, żeby przeżyć, bo to jest 15 zł. Nie? No inna była trochę siła nabywcza, ale to i tak, no to jakby było teraz ze 25 zł może, tak? Dużo mnie to nauczyło.
Jak wiesz, w każdym odcinku zbieramy, zajmujemy się zbieractwem na jakiś cel charytatywny, który się z czasem zmienia, ponieważ wybieramy akcję, na portalu się pomaga i po prostu organizujemy swoją zbiórkę po to, żeby był dodatkowy pożytek tego, co sobie tutaj hobbystycznie uprawiamy. Także link do tego typu akcji, do aktualnej zbiórki jest pod tym filmem. Każda osoba, która kliknie w tę zbiórkę, coś dorzuci od siebie na, myślę, że bardzo wartościowy cel, to sobie przeczytacie jaki. Coś to oznacza tyle, ile każdy może i ma ochotę. A następnie piszemy w komentarzu słowo pomogłem bądź pomogłam. Każda z tych osób bierze udział w losowaniu nagrody od gościa odcinka. A dzisiejszą nagrodą jest...
figurka dla miłośników Overwatcha, Soldiera. więc myślę, że gratka dla kolekcjonerów.
To jest wielkie i ciężkie.
No jest wielkie i drogie i chyba. No jest, tam trochę się przykurzyło, bo tutaj była akurat farba, bo malowałem chyba właśnie, więc trzeba wytrzeć i będzie ok. Natomiast no, figurka Blizzard, jak ktoś chce, więc niech daje znać, jest dla was.
Super. Bolger. Pamiętajcie, wchodzicie w linka pod tym nagraniem, klikacie w akcję, wspieracie ją dowolną kwotą, a następnie pod tym filmem piszecie komentarz pomogłem bądź pomogła. W ramach podziękowania za udział w dzisiejszym programie mam dla ciebie pamiątkę. Pamiątkę.
O, blachy widzę.
Blachy eksperta.
Ach, to znaczy, że trzeba sobie założyć. Ciekawe, jak daleko bym ujechał, jak szybko bym je zgarnęli.
Spróbować można zawsze. Myślę, że byłby niezły materiał też na YouTube z tego.
Nie, ja chyba nie chcę uczyć ludzi, ale wiem mniej więcej, ile dostaje się za takie blachy. Albo znam specjalistów, którzy jeżdżą bez blach, bo myślą, że tak można. Tak? Nie, nie, nie będziemy promować takich rzeczy. Nie róbcie tego. Dzięki za...
Na biureczko.
Na biureczko w sam raz. Dzięki.
Dzięki bardzo.
Dzięki.